Dzisiaj teatralnie, bowiem teatr pomiędzy pięknem a brzydotą, taki jest temat naszych rozmów. Gościem już jest pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny, publicystka naszego dziennika. Szczęść Boże, pani Temido.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże Panu Jerzemu i szczęść Boże naszym kochanym słuchaczom.
Pan Jerzy za chwilę będzie razem z nami i wtedy też pana Jerzego przywitam na antenie. Będę próbował za chwileczkę dodzwonić się. W pierwszej części, pani Temido, wspominaliśmy o kanonach piękna, o tym, jak rozróżnić piękno od brzydoty, jakie są pewne takie też kryteria, kondycja aktora, kondycja teatru, czym ten teatr jest, jaka jest misja teatru. Przypominaliśmy list świętego Jana Pawła II do artystów, więc moc tematyczna już została wypowiedziana, ale może o samej misji teatru, pani Temido, gdyby pani jako krytyk, jako osoba, która idzie do teatru specjalnie obserwować, specjalnie oceniać, specjalnie także polecać, rekomendować bądź przestrzegać przed tym, co pani zobaczyła, a równocześnie mam wrażenie, że krytyka, dobra krytyka, wartościowa krytyka jest zawsze pomocą dla artysty, a nie przeszkodą.
Też tak uważam, że jest tylko musi być konstruktywna oczywiście, prawda? Bo na przykład negatywna ocena danego dzieła nie może pozostać na stwierdzeniu nie podobało mi się albo jest to złe, nie do przyjęcia. Musi być podany powód, dla którego jest to nie do przyjęcia. A przy tym najlepiej jeszcze, jeśli oczywiście osoba, która ocenia, krytyk teatralny, jeśli ma dostateczny, że tak powiem, zapas wiedzy i może wskazać kierunek ratowania teatru. Ja taki kierunek widziałabym. Nie wiem, czy już mogę mówić.
Tak, cały czas, pani Temido.
Widziałabym taki kierunek, ojcze, na przykład widziałabym w tym, żeby choć jeden teatr w Warszawie, kiedyś już o tym mówiła znakomita aktorka, śpiewaczka, pani reżyser Barbara Dobrzyńska, żeby w Warszawie choć jeden teatr, choć jedna scena dramatyczna była dla ludzi, była normalna. To znaczy taka scena, taki teatr, do którego wróciłaby publiczność wysmakowana, publiczność przygotowana, publiczność taka merytoryczna, której dzisiaj nie ma. Dzisiaj nie ma w teatrze takiej publiczności. Dzisiaj jest taka publiczność, właśnie głównie młoda, która już jak wcześniej w poprzedniej części wspominałam, którą teatr już sobie wychował, po swojemu oczywiście, i która to publiczność przyjmuje ten teatr, który jest jej prezentowany, podawany niemalże jak na tacy. I ona przyjmuje ten teatr jako swój. Przychodzi do teatru i czuje, że jest u siebie. Język ze sceny jest taki sam, idzie taki sam wulgarny, jakim posługuje się dzisiaj młodzież. Sceny, rozseksualizowanie, niesamowite teatry, znaczy w przedstawieniach teatralnych, tematyki teatralne, w tematach teatralnych jest tak ogromne. Oni z tym widzą to też na co dzień w innych miejscach, w kinie na przykład, w literaturze, bo to przecież cała kultura już w tej chwili jest tym, została zainfekowana właśnie tymi prądami tak zwanymi, no wychodzącymi można powiedzieć z postmodernizmu, bo te nurty postmodernistyczne bardzo zaszkodziły teatrowi i z naczelnym programem nihilistycznym, który nie zawiera w ogóle żadnego programu pozytywnego. Jest środowiska, ponieważ teatry przejęły środowiska lewicowe, to owe środowiska lewicowe prezentują niczańską wizję świata, czyli świata jakiego? Świata bez Boga. I przy tym musi to być uprzedmiotowienie człowieka i taka i oczywiście relatywizacja wartości i brak oparcia w czymś stałym. To oczywiście tak wychowany widz. Słyszę coś tam?
Tak, ojcze? To pewnie u pana Jerzego już w domu. Pan Jerzy jest z nami.
Tak,
panie Jerzy, szczęść Boże.
Jeszcze, tak, nie. Jeszcze jakieś do łóżeczka. Tak.
Panie,
tak, tak.
To przywitam przy tej okazji.
Tak, bo mam trójkę wnuczków.
Słyszymy pana Jerzego Zelnika. Tak jest, szczęść Boże, panie Jerzy.
Ja słucham pani Temido, ale właśnie...
Ale ja chcę się jeszcze sekundę,
tak,
bo jeszcze chcę
proszę,
coś powiedzieć.
Oczywiście,
jeszcze
proszę.
Chcę coś powiedzieć, ponieważ nie zdążyłam w poprzedniej części i muszę to powiedzieć. W poprzedniej części nie zdążyłam się ustosunkować do pańskiej wypowiedzi dotyczącej. Pan odpowiadał panu, a ja panu nie zdążyłam odpowiedzieć. Pan który do nas zadzwonił, a dotyczyło to, chodzi po prostu, to się tak nazywa Fundusz Wsparcia Kultury. I chodziło o finansowanie, o dofinansowywanie teatrów. Więc moje zdanie jest takie. Pewnie zaszokuje to niektórych. Ja uważam, że takie teatry, takie przedstawienia, które niszczą człowieka, niszczą jego godność osoby ludzkiej, które niszczą sztukę, które zamykają sztukę na rozwój intelektualny, na rozwój artystyczny, po prostu są mordercami sztuki, są mordercami nas, widzów. W związku z tym ja na takie teatry nie dałabym złotówki. Złotówki bym nie dała. Nie dałabym grosza na to. Dlaczego mam płacić na coś, co mnie ma mordować? To jest jedna.
No ale wie pani, chwalone...
Sekundę, ale jeszcze dodam. Poza tym powiedział pan, który zadzwonił, wspomniał postać Jandy, która zareagowała na dość żywiołowo, najdelikatniej mówiąc, bo zareagowała wręcz wulgarnie, ulicznie po prostu. Na to, że nie otrzymała takiej ilości tego funduszu, aniżeli sobie życzyła. Więc to, o czym powiedziałam wcześniej, że nie dałabym nawet złotówki na takie teatry, które mnie mają wyniszczać i wyniszczać sztukę i nasze dobro narodowe, którym jest sztuka, która za sztuka, o której ta prawdziwa sztuka. Więc jak mówię, tutaj też z panem się nie zgadzam, panie Jerzy, pozwoli pan, że się nie zgodzę?
Ale bardzo wiem, z jakim...
Nie, bo pan powiedział, że światopogląd jest światopoglądem. Ja uważam, że teatr, że w teatrze nie może być taka sytuacja, żeby to widzieć, ale sekundę dokończę. Nie może być takiej sytuacji, nie może być w teatrze takiej sytuacji, że widz ma wybierać między dobrem a złem. Teatr nie ma prawa tworzyć relatywizmu między dobrem a złem. Widz nie może sobie wybierać. Widzowi musi być krystalicznie podane, czytelnie, krystalicznie podane, co jest dobro, a co jest zło. Między dobrem i złem w środku przebiega granica. I koniec. Ja tak to widzę.
To teraz no pan tak. Jerzy?
No tak, tak. Tu trzeba uważać, pani Temido, bo się podkładamy troszeczkę, dlatego że trzeba bardzo uważać, żeby nie sprowadzić całej sztuki do takiej, powiedziałbym, zgodnej z naszymi poglądami religijnymi czy moralnymi. I to, ta sztuka będzie, że tak powiem, dobrze widziana, a ta, która będzie reprezentowała inny światopogląd, ale będzie dalej sztuką i będzie miała duży ładunek intelektualny i estetyczny, to ją będziemy skreślać, dlatego że ona nie jest, że tak powiem, w zgodzie z naszymi poglądami
i
przekonaniami,
złu.
Prawda?
Ale zło natomiast, jest złem, dobro jest tak, dobrem.
Tak, nie, ale wie pani, no to jest tak,
no źródło jest jedne, panie Jerzy, źródło jest jedne. Źródło
ja
jest
rozumiem, ale sztuka też, uwaga, bo będziemy robić sztukę pedagogiczną, no to by była
nie
sztuka...
o to chodzi, nie, proszę nie skręcać bok.
Nie, ale... żeby wytłumaczyć tym słuchaczom też, prawda, że będziemy ze sceny pouczać ludzi, prawda, jakoś
ale ten element
próbować ich wychowywać w jednym duchu, prawda?
Pani Temido, dajmy dokończyć panu Jerzemu i za chwilę.
Być może pani nie o to chodzi, ale też chcę uważać, trzeba uważać na skrajności, prawda? Mnie chodziło o coś innego z tym światopoglądem. Chodzi mi o to, że jeżeli ktoś prywatnie jest bardzo rozżalony na PiS, na Kościół i tak dalej, ale w dalszym ciągu robi sztukę, która ma ogromne walory jako sztuka, po prostu czysta sztuka, no to ja nie mogę skreślać tego przedstawienia dlatego, że autor spektaklu ma inne poglądy niż ja i krytykuje w sposób nawet dosyć gwałtowny, prawda, na przykład obecne rządy czy nawet politykę Kościoła. Bo tu trzeba uważać na to, prawda? Ja odbieram sztukę, obraz czy sztukę teatralną, nie patrząc na to, jakie w życiu reprezentuje, jakie ma postawy moralne autor. Ja to oddzielam, ponieważ ta sztuka, jeżeli ja ją akceptuję, ona mi daje wiele do myślenia, przestaje być własnością autora, staje się własnością publiczności, własnością publiczną. Mieliśmy wiele przykładów w historii, że autorzy no nie zawsze moralnie się prowadzili, prawda, a czasami potrafili wyprodukować no fenomenalne zupełnie dzieła, prawda, które olśniewały swoją urodą. Także tu trzeba bardzo uważać. Poza tym też, żebyśmy nie sprowadzili w naszej hierarchii wartości i oceniając teatr, że ta prawdziwa sztuka to jest prawdziwa w dosłownym sensie odnosząca się do problematyki, nie wiem, Kościoła, czy do problematyki związanej z ludźmi Kościoła i tak dalej, czyli mająca jakieś religijne umocowanie. No to takie sztuki oczywiście są i są w wielkiej, że tak powiem, poważaniu, ale to nie jest jedyna możliwość uprawiania sztuki, prawda? Żeby widz to zrozumiał, prawda? Mówimy w Radio Maryja, ale to nie znaczy, że mamy uprawiać sztukę wyłącznie nabożnie i na kolanach, prawda? O to chodzi.
Panie Jerzy, zupełnie o czym innym, znaczy rozmijamy się w tej chwili.
No ja tak, mówię, ale to żeby
ja mówię,
było
ale
jasność,
ja muszę dokończyć.
Powiedziałem nie dla pani, tylko dla słuchaczy, żeby oni
rozumiem, rozumieli. Ale rozmijamy się dlatego, że prawda, dobro, piękno ma jedno źródło. Nie ma innych źródeł. Jest źródło ewangeliczne. Natomiast zło, jako zło ma też jedno źródło. Po prostu szatańskie. W związku
tak jest,
z tym,
ale to zło
i w związku
musimy
z tym,
też,
tak,
ale
i w związku z tym nie
musi,
panie Jerzy, podam przykład. Kazimierz Dejmek nie był osobą wierzącą, a robił piękne przedstawienia, na przykład Historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim.
No tak.
Piękne przedstawienie.
Bardzo.
Prawda?
I no przecież, ale zrobił również Dziady, prawda, i różne
tak, inne oczywiście, ale
nie
ale
tylko dotyczące
nie było
bezpośrednio
nie chodzi, panie Jerzy, mnie nie chodzi o to, że ja chcę komuś narzucić swój światopogląd. Nie chodzi o to, żeby robić sztuki kościelne. Nie,
tak.
Chodzi o to, że teatr ma obowiązek ma mówić prawdę, ma obowiązek postępować zgodnie z prawdą. Czyli jeśli mówi o człowieku, to musi być prawda. On musi szukać tej prawdy o człowieku. On może się mylić, ale nie może zakładać, nie może kłamać, nie może tworzyć zła. Nie może
no
być
rozumiem,
tak, że widz przychodzi,
pani,
że widz przychodzi i sobie sam
da.
Wybiera. Ja, i mnie interesuje to zło, to ja sobie w tym spektaklu biorę to zło i koniec. Nie,
no to nie
teatr
no.
Teatr ma tak tworzyć ten spektakl, żeby była jasność. Nie może być relatywizmu. Nie może
ale
być relatywizmu.
Ale właśnie, ale ta jasność czasami może powodować taki przechylenie w kierunku pouczania i pedagogiki. Tego się trzeba wystrzegać. No nie, może być coś takiego, że będziemy, że tak powiem, puentować to w sposób tak oczywisty dla widza, żeby nie było wątpliwości. Otóż no, dajemy widzowi szanując widza, wolność też, że tak powiem, rozważania. I tutaj on nie może być takiej jednoznacznej, że tak powiem, puenty, która będzie miała właśnie charakter takiego no, postawienia kropki nad i. No bo wtedy właśnie to przestaje być sztuką, staje się właśnie taką...
Nie zgadzam się z panem, dlatego że widz może rozważać, ale rozważać pod tym kątem, jak do tego doszło, czy jak to zrobić, czy na przykład jak bohater, czy sytuacja sceniczna, jaka sytuacja, jak doprowadzona została do tego, że bohater tak, a nie inaczej się zachował. Czego tam szukać? Gdzie jest ta przyczyna zła na przykład, prawda?
No ale tak, nie może do widza.
Nie może być ambiwalencji. Panie Jerzy, no nie może
no to
być.
Jak powiadam,
źródło jest jedno.
Chwili, bo...
Czerpiemy z jednego źródła. Mówimy o prawdzie, to czerpiemy z jednego źródła. Nie ma innego
jakkolwiek
źródła jak Ewangelia.
Ja tutaj może spróbuję taki most rzucić między panią Temido jako krytykiem teatralnym i panem, panie Jerzy. W tej pierwszej części, na ile rozumiałem też państwa wypowiedzi, to teatr jest takim miejscem bezpiecznym i niebezpiecznym. Bezpiecznym dlatego proszę posłuchać, czy to może być jakaś puenta, jakiś wniosek z tej części rozmowy. Bezpiecznym dlatego, że pełni ten aspekt wychowawczy, nie w znaczeniu jakby nazywania wszystkiego, ale bezpiecznym dlatego, że widz po wyjściu z teatru nie stanie się gorszy. A niebezpieczny w takim znaczeniu, że czasem teatr i rolą sztuki jest to, żeby no, może zachwiać czymś w człowieku, co było budowane, ale nie zostawić go takim zdekonstruowanym, tylko jakby zacząć pomagać mu budować to dobro w sobie, jakby budować to człowieczeństwo, tego człowieka, odbudowywać może to, co zostało skarykaturyzowane w tym człowieczeństwie i w tym znaczeniu niebezpiecznym, ponieważ ja mogę wyjść z poczuciem dyskomfortu z teatru, ale ten dyskomfort ma mnie jakby motywować do zadawania pytań, do poszukiwań, do dyskusji i z tego, co rozumiałem, właśnie o takiej dyskusji też była mowa, dyskusji twórczej, a nie dyskusji jałowej.
Ale pani, proszę państwa, ojcze, nie wiem, czy ojciec widział mój spektakl w Teatrze Telewizji Cena Waldemara Łysiaka.
Nie widziałem.
No to zachęcam. Mm-hmm. Tam mianowicie siedzi przy stole 13 ludzi, którzy mają do wyboru taką sytuację, że Niemiec z Wehrmachtu człowiek, czy z Gestapo, przepraszam, zadał im takie, postawił taką warunek. Że owszem, on zwolni czterech najwartościowszych z dziesiątki aresztowanych za wysadzenie tam torów kolejowych przez partyzantów, czterech najpotrzebniejszych miastu obywateli, pod warunkiem, że zamiast nich ta dwunastka, trzynastka wybierze innych, trochę gorszych obywateli do rozstrzelenia. I żaden z tych ludzi nie wychodzi z tego mieszkania z czystymi rękami. Jest to sytuacja jak gdyby bez wyjścia. Moralnie ci ludzie są zapędzeni w kozi róg przez tego gestapowca. Jest pokazany moment taki, w której oni mogą się kierować wyłącznie rodzajem tak zwanego mniejszego zła. No więc ja mówię, no tutaj rzeczywiście jest to wyzwanie dla nas, ludzi, którzy przychodzimy do teatru, mamy swoją moralność, mamy swoją wiarę w wartości, które wyznajemy i my mamy taką siłę, że możemy się albo przeciwstawić jakimś w tym teatrze postawionym wobec mnie wyzwaniom i nie przypuszczam, że jesteśmy jak takie, nie wiem, na wietrze trzcina, która może, że tak powiem, pod wpływem spektaklu nagle kompletnie zmienić swój światopogląd, prawda? Przychodzimy do teatru przede wszystkim nie w celach pedagogicznych czy w celu jakiegoś rozważań typu właśnie rozważań moralnych, tylko spotykamy się z odwieczną walką dobra ze złem, z obecnością sumienia w teatrze. Czasem widzimy ludzi bez sumienia w spektaklu, prawda? I co? Czy my też stajemy się ludźmi bez sumienia? Nie, tylko widzimy tych ludzi i ich analizujemy, ich zagubienie, prawda? Natomiast ja przypuszczam, że ci, którzy w ogóle chodzą do teatru, no mają jakiś kręgosłup moralny i rzeczywiście nie są chybotliwi na tyle, żeby nagle ta sztuka mogła zachwiać nimi w taki sposób jakiś nieodwracalny, prawda? Jeszcze chciałem tylko nawiązać do tego, co pani mówi na temat Warszawy. Ja rzeczywiście też się zniechęciłem, troszkę odbiegam, ale ponieważ pani poruszyła ten wątek, ja rzeczywiście też zniechęciłem się do chodzenia do teatru, tylko mówię, że tutaj ekwiwalentem dla ludzi jakimś alternatywą jest ten teatr telewizji. Zachęcam, bo jest VOD. Wiem, że wszyscy ludzie mówią, że czasu nie mają, no ale nie wiem, na co mieć czas, bo jeżeli są zagonieni, mają mnóstwo obowiązków, no to wtedy nie wiem, czy nie stają się niewolnikami tych obowiązków. No trzeba mieć czas, żeby poszukać tych dobrych wydarzeń w sztuce. Można je znaleźć w dobrym filmie, w dobrej sztuce. I na przykład VOD za darmo można w laptopie sobie odtworzyć jakieś spektakle właśnie w teatrze telewizji, który notabene miał ogromną przerwę i myśmy z Englertem i Łukaszewiczem sobie jakoś tam wychodzili ten teatr telewizji, nie sobie, przepraszam, głupie słowo, wychodziliśmy ten teatr telewizji, żeby wrócił, żeby osiągnął znowu wysoki poziom z tymi urzędnikami, prawda, z Woronicza. Także zachwiana była taka wiara w to, że ten teatr wróci, a jednak wrócił. Jesteśmy jedyni na świecie, którzy mamy poniedziałkowy teatr, w ogóle teatr telewizji, prawda? Mhm. Natomiast czy w Warszawie wszystkie teatry należałoby wrzucić do tego? Pani więcej chodzi, więc pani ma ten, ale zastanawiam się, czy bracia Englertowie jednak nie są, kultywują tej tradycji, prawda? Ja tam można się nie zgadzać, pewno z wieloma. Ja tam widziałem też taki u Janka Englerta spektakl taki obrzydliwy. Ktoś to zrobił, nie pamiętam już kto, gdzie właśnie taki był epatowanie z seksem, ale w sposób wulgarny. Natomiast przypuszczam, że i narodowy, i współczesny, chociażby, bo ja nie wymieniam pewno wszystkich scen, wydaje mi się, że one jednak trzymają się tej w większym stopniu tradycji i tego teatru, gdzie można jeszcze, i są scenami, gdzie można jeszcze znaleźć czasem chyba, nie wiem, co pani na to powie, jakąś przygodę taką estetyczną i kontakt z prawdziwą sztuką. Co pani na to?
Pani Temido?
Wie pan, nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. Nie pamiętam kiedy. Widziałam tam, właśnie bo pan mówi o Narodowym. Widziałam w Narodowym tak. Fedrę, znaczy widziałam potem następny spektakl, ale chcę podać przykład Fedry Racina.
A Fedra, bo to dawniej, tak.
Był, to scenka grała Fedrę.
Tak.
I muszę... Widział pan?
Nie widziałem niestety. Nie widział pan. Widziałem pan, natomiast Balladynę Tyszkiewicza, która mi się bardzo podobała. Widziała pani?
Wrócę do Fedry. I proszę tak, pana, tak. Było tak wulgarne, tak obrzydliwe, że a to było na małej scenie, więc odległość między artystami a widzami była tak bliska. Był stół ustawiony naprzeciw widzów, którzy siedzieli w pierwszym rzędzie, tak mniej więcej w środku. I usiadła, przepraszam, to jest coś obrzydliwego. No, ona usiadła na tym stole i rozchyliła nogi. I pan, który siedział w pierwszym rzędzie, był z żoną, starszy pan, odwrócił się, wziął żonę za rękę, pocałował ją w rękę i cały czas patrzył na nią i ona też, a ona na niego. W ogóle nie patrzyli na scenę.
No tak, to bardzo
dobra. Z tego przedstawienia właśnie.
Ja wie panie, czasami pana, za sekundę, ja dokończę, dobrze? W ręku. Tak.
Ja dokończę. I z tego właśnie przedstawienia Halina Łabonarska wyszła, bo zrobiło jej się niedobrze. Po prostu chciało jej się
wymiotować. No tak, tak.
Wie pan, proszę pan, panie Jerzy, ja muszę
no bo to są poszczególne spektakle.
Nie, ale sekundę,
ja pan, scenach,
nie,
które...
sekundę, ja nie skończyliśmy tematu zasadniczego. Dotyczące zło i dobro. Pan podał przykłady. Przykład, ja widziałam to przedstawienie pańskie w telewizji i to jest zupełnie inna sytuacja. Pan mówi na inny temat. Ja mówię, ja podam inny przykład. Jest spektakl, w którym jest para homoseksualna wychowująca dziecko. Dwóch pederastów wychowujących dziecko. Natomiast mowa jest także o rodzinie normalnej, tradycyjnej, która jest zdeprecjonowana i pokazana jako zło przemoc.
No to wiadomo,
ja mówię o czymś takim. I teraz młodzież, która siedzi na widowni, widzi to. I ta młodzież uważa, że pewnie tamci są,
ale
to tradycyjna rodzina, to jest przeżytek, prawda?
Tak, ale to jest realizacja postulatów genderowskich.
No to wiemy o tym, to ja o tym właśnie mówię, że teatr nie ma prawa. Teatr nie ma prawa w ten sposób postępować, bo po prostu ta młodzież, która tam siedzi...
To nie ma nic wspólnego ze sztuką, to jest po prostu realizowanie
postulatów. Ale jest teatr prezentowany, pewnie, że nie ma nic wspólnego ze sztuką, ale jest teatr prezentowany, o tym ja mówię. A pan podał przykład swojego spektaklu, zresztą świetnego, bo widziałam, i jest rozstrzygana dramatyczna sytuacja, to jest dramat. Jeśli teraz chodzi o sumienie, pan wspomniał o sumieniu. Pojęcie sumienia dzisiaj sprawia...
No więc to jest dramat, ma pani rację, pani Danuta,
Karol Wojtyła... Karol Wojtyła, jeszcze jako Karol właśnie Wojtyła, jako biskup krakowski, w swych naukach rekolekcyjnych dawno temu zachęcał artystów do, żeby poszukiwali porozumienia między sumieniem estetycznym a sumieniem moralnym. To było bardzo ważne.
No tak.
Bardzo ważne. A współczesna kultura przecież w zasadzie jest w ogóle wyzuta z sumienia.
Dokładnie.
Wyzuta jest sumienia.
To zgadzam się absolutnie z przedmówcą.
I teraz jeszcze jest jedna rzecz. Jest jedna rzecz. Do tworzenia dzieła artystycznego, to powtarzam tutaj słowa Karola Wojtyły, ówczesnego Karola Wojtyły.
Tak.
Do tworzenia dzieła artystycznego twórca musi być uporządkowany wewnętrznie. To jest ta harmonia, o której wcześniej mówiliśmy. Harmonia piękna, która wyraża się w dobru, wyraża się w prawdzie. To są te kategorie, o których mówimy. Natomiast teatr jest zobowiązany z racji swego, że tak powiem, rodowodu, z racji swego docierania do widza i z racji narzędzi, które posiada, a które to narzędzia natychmiast formują. W momencie, kiedy toczy się na scenie przedstawienie, a na widowni siedzi widz, w tym momencie zachodzi interakcja między sceną i widownią i zachodzi też... Jeśli spektakl jest bardzo dotyka ważnych spraw, to w tym momencie następuje formowanie widza, młodego widza, bo starszy już się nie da uformować, bo on się dawno uformował. Ale starszego zresztą prawie nie ma. Więc ja tak to widzę.
Tak, oczywiście, przepraszam, bo to wie pani, czasami trzeba dopowiedzieć, żeby rzeczywiście, bo tutaj to, co pani mówi, to jest to najbardziej bolesne, ale wie pani, jeszcze tak mówiąc również o tych ludziach, którzy to sponsorują, bo wie pani, jeszcze gdyby ten teatr był widziany okiem recenzentów, nie takich jak pani, ale większości recenzentów posiadających owo sumienie, a również sponsorów, czyli samorządy, bo na ogół samorządy dają pieniądze na teatry, bo niestety gdyby był może inny prezydent w Warszawie, to może sytuacja też w Warszawie byłaby inna, prawda?
Więc, no na pewno.
Prawda? No właśnie. Więc ponieważ samorządowi się szalenie podoba to, co robi Teatr Powszechny i uważali, nawet tam chyba słyszałem jakieś zdania tych Boże polityków, że ta klątwa to jest w ogóle znakomite dzieło. No więc jeżeli tacy ludzie sponsorują te spektakle i recenzenci piszą w superlatywach, no to nie dziwmy się, że później, prawda, to jest po pierwsze, te teatry się świetnie mają, A widzowie uważają, aha, no to i władza, i ci, co oceniają te teatry, to wszystko, no uważają, że to jest znakomite, widocznie znakomite, prawda? Słowacki wielkim poetą był. No, jak mówi ten Pimko.
Tak.
Ja może tutaj ten wątek tutaj ten na chwileczkę zawieszę. Chciałbym zapytać też pana Jerzego, jeśli mogę. Panie Jerzy, czy jest jakaś rola, albo czy której na przykład pan jako aktor by nie przyjął, albo czy jest coś takiego, czy jest coś takiego, no właśnie, jakie jest kryterium też takie, takiego wyboru? Czy jest jakieś takie uniwersalne, czy jakby każdy ma swoje, panie Jerzy?
No cóż, no ja dostałem na przykład z Hiszpanii taką propozycję pornograficzną. No i odrzuciłem, w ogóle nie było wątpliwości, prawda? Bo to na fali tam 70 lata czy 80, na fali tych moich, wtedy byłem bardzo wysoko notowany i w Polsce i w Europie też tam dobre recenzje miałem, więc no to taka propozycja, no to w ogóle nie było o czym mówić, prawda? Czy też w Polsce też rezygnowałem z jakichś propozycji, które wydawały mi się na przykład nie tyle niemoralne często, ile zbyt jednoznaczne, bezbarwne, takie napisane w sposób, powiedziałbym, siermiężny, prostacki. Nie dawały materiału na taką wieloznaczną postać, prawda? Żeby ta postać miała swoje dobre i złe strony, prawda? Bo my na ogół nie lubimy grać takich ról, które są krystalicznie albo złe, albo dobre. Tylko właśnie takie role, gdzie właśnie to dobro ze złom się mocuje przy pomocy sumienia, prawda? No to wtedy dla aktora jest atrakcyjna propozycja.
Dziękuję. Padło jeszcze w trakcie tej naszej rozmowy coś takiego, o czym, jeżeli sobie dobrze przypominam, mówił Umberto Eco, który właśnie mówił o tej kreacji artystycznej, o dziele, które jest przedmiotem artystycznym. Natomiast ten, który tworzy dzieło, jest podmiotem artystycznym. I on mówi, że w momencie, kiedy podmiot artystyczny, czyli autor, wypuszcza dzieło, to w zasadzie widz nie tyle ma kontakt z tym autorem, czyli z tym podmiotem, co z przedmiotem i jakby tworzy się nowa forma interpretacji, nowa forma życia niejako tego dzieła. I czy pytanie, czy państwo się zgadzają, bo pamiętam ze szkoły, że nieraz padają takie pytania ze strony nauczycieli, co autor miał na myśli w przypadku jakiegoś wiersza, jakiejś prozy, no ale najczęściej to liryki jednak dotyczyło. Co autor miał na myśli? I czy takie pytania są zasadne, czy też właśnie, tak jak twierdzi Umberto Eco, to dzieło jest wypuszczone i niech sobie żyje?
Mogę?
Proszę, pani Temido.
A propos właśnie dzieło wypuszczone, niech sobie żyje. Jeśli chodzi o pytanie, co autor miał na myśli, to oglądając przedstawienia dzisiaj w teatrach, trudno byłoby powiedzieć, ponieważ większość tych przedstawień jest, większość tych utworów, czyli większość oryginalnych utworów autorskich, gdzie zawarte jest przesłanie autorskie, prawda, gdzie właśnie autor napisał dane dzieło po to, że chciał nam coś powiedzieć. To kiedy to dzieło wędruje na scenę, to ona na scenie otrzymuje już najczęściej zupełnie inny kształt. Nie tylko formalny, ale intelektualny i przesłaniowy. Otóż jest taka funkcja w teatrze jak dramaturg, to jest nieszczęście, uważam, to jest nieszczęście. Taki dramaturg w teatrze przerabia, przepraszam za kolokwializm, przerabia na swoje kopyto dzieło autora oryginalne i oczywiście wkłada mu jak gdyby do przesłania zupełnie inną myśl, bo po tej przeróbce ta oryginalna myśl autora już nie istnieje właściwie w tej inscenizacji w teatrze. i nie istnieje już przesłanie, które dał temu autor. A przecież autor po to napisał tę sztukę, bo chciał nam coś ważnego powiedzieć i zawrzeć przesłanie główne dla nas. Z tego przesłania nic nie wychodzi i to jest bezkarne. I ja uważam, że powinna być ustawa, która reguluje te sprawy, że nie można się pastwić nad czyimś tekstem oryginalnym, kiedy autor już nie żyje, bo to najczęściej też dotyczy klasyki, bo żyjący to by się upomnieli, by nie pozwolili pewnie, ale najczęściej dotyczy to klasyki, wielkich dzieł. I taki właśnie dramaturg i reżyser na afiszu piszą tytuł dzieła i tytuł oczywiście i nazwisko autora i obok poniżej troszkę swoje własne. No i czują się nobilitowani, bo przy takim wielkim dziele, przy wielkim autorze, przy wielkim klasyku ich nazwiska funkcjonują. Ja uważam, że to powinno być karalne. To znaczy powinna tutaj być ustawa. Podoba mi się u Japończyków ustawa przyjęta przez, nie wiem jak tam u nich się to nazywa, no powiedzmy przez odpowiednik naszego Sejmu, która zabrania tym dziełom, które należą do dziedzictwa narodowego, zabrania przerabiania ich i niszczenia tkanki oryginalnej. To nie o to chodzi, że musi być literalnie wystawione, literalnie. Nie, ale nie wolno niszczyć tego, co jest istotą tego dzieła.
Tak jest. Tutaj ja jako adaptator, bo ja od 50 prawie lat adaptację robię i muszę niestety ogromnie dużo używać ołówka. Pani wie, co to znaczy ołówek, to znaczy skreślać. Więc skreślanie dużych połaci tekstu, nawet wątków, a nawet łączenie postaci ze sobą, no to jest daleko posunięta adaptacja, ja się od tego nie uchylam. Bo to jest moje prawo, moja wolność artystyczna, z tym, że moje sumienie każe mi być, że tak powiem, być wiernym duchowi literatury. Więc robiąc adaptację, tak jak właśnie zrobiłem adaptację Waldemara Łysiaka, Cenę, ja zrobiłem ogromne skróty tam i pominąłem pewne wątki, czy jakieś wypowiedzi dłuższe, filozoficzne, ale autor mi za to ogromnie podziękował. Powiedział, że jemu byłoby może żal, bo jest autorem, a dziękuję mi za to, że ja miałem więcej od niego odwagi i zrobiłem taką adaptację. Z tym, że tak, zgadzam się absolutnie, pani Temido, i tutaj i ojcze, że rzeczywiście ja jako człowiek, który bardzo tony wierszy mówiłem w swoim życiu publicznie i zastanawiam się zawsze głęboko nad tym, co w tych czterech ścianach pisząc wiersz autor z jakim problemem i w jakim duchu się mocował z każdą myślą, prawda? Więc próbuję przeniknąć te myśli autora, a mało tego, ja mam też szereg monodramów, bo jestem wielbicielem rocznic i pewnych wydarzeń, które dla nas są, no, są takim, prawda, rozmyślanie o tym jest też formą takiego dziedziczenia, prawda, i kultywowania szacunku do tych wydarzeń, do tradycji i jakiejś tutaj szansy na kontynuację i modyfikowaną przez oczywiście nową rzeczywistość. Ale ja robiłem zawsze z radością, służyłem moim ukochanym poetom. Teraz na ten rok Norwidowy przypomnę to, co zrobiłem w stulecie śmierci Norwida, do Pokąd idę. I zawsze wtedy jest to forma autobiografii w tym montażu poetyckim, bo ja 80% swojego życia spędziłem na estradzie. Mimo, że zagrałem bardzo wiele w filmie i teatrze, ale te moje wszystkie wystąpienia na różnych scenach, czy kościelnych, czy niekościelnych, a głównie wtedy w szkołach i w domach kultury, to było utożsamianie się z poetą, jego wierszami, i to była forma jakiejś biografii, czy to dotyczyło Mickiewicza, idę z daleka, nie wiem, z piekła, czyli z raju, czy nawet Miłosza, z którym nie do końca się zgadzam, a jednak znalazłem wiersze, które odpowiadały mojemu temperamentowi, prawda? Czy też właśnie tego Norwida. Więc dlaczego o tym mówię? Bo wtedy rzeczywiście, tak jak z Herbertem, z Arią Pożegnalną, był 2 lata temu rok Herberta, ja wchodzę głęboko w moim przekonaniu, mogę się mylić, ale głęboko wchodzę w duszę, a również i ciało, bo to było o umierającym Herbercie, który się tam już dusił pod tym tlenem, musiał być. Jakby wchodzę w całą duchowość i nawet i fizjologię autora, prawda? I ta rozpacz na przykład Mickiewicza, który miał wyrzuty sumienia, że jego niepełnosprawny brat Franek, o ile pamiętam, brał udział w powstaniu listopadowym, a Mickiewicz się cofnął. No ale próbował ekspiacji jakiejś dokonać swoją poezją, że nie wziął udziału czynnego w powstaniu, prawda? No wtedy jest to stare zagadnienie, prawda? Czy wielki człowiek powinien narażać swoje życie, jeżeli to życie jest tak warte dużo dla świata, dla społeczeństwa? No ale co miał powiedzieć, w takim razie co powiedzieć o takich jak Baczyński, który, prawda, stanął i 4 dnia powstania zginął w paście. Wielki poeta. Więc,
właśnie o tym pomyślałem, to... tak samo Chopin, prawda? Który też wyjechał tuż przed powstaniem, zanim ono wybuchło. No ale później też choćby w tej etiudzie rewolucyjnej no słyszymy poszczególne dźwięki i dramatyzm całej tej sytuacji.
Tak jest, tak jest. Także to sięganie do tego, co myślał autor, moim zdaniem jest bardzo cenne. Ja się dziwię. I ta swawola, to co pani Temida powiedziała. Proszę Państwa, ja raz jeden w życiu, pani Temido, byłem recenzentem, nie wiem czy pani pamięta, chyba nie wiem czy to dotarło, recenzentem teatralnym. Mianowicie byłem w swoim ukochanym teatrze, starym teatrze w Krakowie, który był jednym z najlepszych scen europejskich w swoim czasie. Ja tam miałem szczęście być trzy sezony prawie. Otóż byłem w tym teatrze, kiedy Klata zrobił Wroga ludu Ibsena. I on ośmielił się to, co pani mówi. Napisał Wróg ludu Ibsena, reżyseria Klata. No to ja między innymi zacząłem recenzję od tego, że to powinno być Wróg ludu Klaty. Czy przepraszam, Klata wróg ludu, prawda? Czy coś takiego, już nie pamiętam, już samego siebie nie umiem zacytować. W każdym razie tych parę zdań wziętych z Ibsena na rzecz przeinaczenie kompletne. Tam ja to opisywałem we wpisie krakowskim Sosnowskich. No po prostu oczy przecierałem ze zdumienia, jak można w sposób tak bezczelny i pozbawiony jakiejkolwiek odpowiedzialności za dzieło afiszować to dzieło swoje, sceniczne, posługiwać się nazwiskiem autora, który się tam w grobie przewraca, prawda? Także potwierdzam absolutnie w całej rozciągłości Pani tezę, z tym, że wie pani, no wiecie państwo, słuchacze, jak tu ludzi karać, bo to od razu zacznie się, że cenzura, że różne tego ustawowo obawiam się, że tego nigdy ludzkość nie wykona ustawowo. To można ustawowo wykonać było, nie wiem, w czasach socjalizmu. Chociaż mój ojciec się temu przeciwstawiał, będąc w partii i nienawidzili go ludzie w partii, a on się przeciwstawiał, więc no oczywiście, że można, prawda? Tylko, że za jaką cenę? Czasem za brak chleba, prawda? I niemożność wyżywienia rodziny. I Herbert pracował w zarządzie torfowisk, prawda? Bo wolał tam pracować niż chwalić Stalina i tak dalej. Ale się rozgadałem. Natomiast kończąc...
Wie pan, to już zakrawa na groteskę. Natomiast no chcę powiedzieć...
Ale to wie pani, jak karać tych ludzi?
No to... Nie, można wymyślić, proszę pana.
Nie ma takiej możliwości.
Proszę pana, zostawię dwa takie przykłady. W czasach PRL-u cenzura pilnowała, żeby na nasz bratni Związek Radziecki, żeby w teatrze nie krytykowano Związku Radzieckiego. W najrozmaitszych konfiguracjach, ale żeby nie krytykowano, cenzura pilnowała tego. Dzisiaj przychodzę do teatru, Pan Bóg jest obrażany, symbolika religijna jest zwulgaryzowana do po prostu aż trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe.
Tak, widać,
obrzydliwie jest zwulgaryzowana.
Nie mają wrażliwości.
I nikt tego nie cenzuruje, nikt tego nie broni.
No ale
jest to możliwe.
Myśmy zgłosili to do prokuratora, tak?
No i co?
Pani mówi, że nic z tego nie wynika.
I nic z tego nie wynika, oczywiście. Musi być jakieś. Dlaczego na przykład.
Ja się mylę.
Panie Jerzy, we Francji, w Paryżu jest Comédie Française, prawda?
Oczywiście.
Gdzie Molière jest stale wystawiany. To jest dobro narodowe. To jest ich dobro narodowe. I ten Molière jest strzeżony.
Tak.
A u nas można wystawić sobie Dziady jak się chce,
no
do góry
tak.
nogami, prawda?
No
odebrać autorowi jego godność, to się niejednokrotnie odbiera godność poprzez to, że się kaleczy w ten sposób, utwór, że się zmienia. Jak można zmieniać?
No tak.
Jak można zmieniać? Ja sobie nie mogę tego wyobrazić. Jak można, piszę tekst i na przykład przychodzę do teatru i widzę, że ten tekst jest zmieniony. Że mnie chodziło o to, żeby pokazać powiedzmy przykładowo, że cierpienie ma sens, że trzeba przecierpieć, żeby coś osiągnąć.
Może być
w sferze ducha,
prawda?
Na przykład, w sferze ducha, w sferze wielkiej sfery, znaczy coś wielkiego.
Tak.
Że nie ma. A w teatrze zrobiono z tego po prostu groteskę pokazującą, że cierpienie po prostu to jest wtedy, kiedy powiedzmy dwoje ludzi tej samej płci nie może ze sobą być. No to przecież wie pan, bo oczywiście podaje śmieszny przykład.
No ja wiem,
ale chodzi o to, żeby on byłby wyrazisty. Żeby był
tak,
wyrazisty.
Ale wie pani, ja kiedyś byłem u Piotra Glińskiego i Wandy z Winogrodzkiej.
Pan mówi o ministrze, tak?
O ministrze. I mówię,
przepraszam.
Mówię Piotrowi, słuchaj, przecież to jest niemożliwe. Właśnie mniej więcej powtarzam to, co pani mówi i ja tutaj, że się oburzamy na to, czy nie ma kary na takich ludzi, którzy kompletnie odwracają sensy i w ogóle naszą literaturę, nasze... No ja rozumiem, że jest interpretacja, że jest adaptacja, rozumiem, ale kompletnie przekreślają ducha tej literatury. No rozkładają ręce właśnie, bo rzeczywiście tu penitencjarnie do tego podejść jest bardzo trudno, wie pani, to by trzeba, nie wiem jak, wie pani, od razu by były gromy, prawda, cała Europa by się zatrzęsła, że w Polsce no oczywiście jest autokratyzm,
nie.
cenzura i tak dalej, prawda, że nie ma wolności
intelektualnej, można przeprowadzić, proszę pana, można przeprowadzić, wróćmy do na przykład do czasu, kiedy po wyborach prawica objęła władzę. Po wyborach. Prawica objęła władzę. Czym się prawica zajęła? Zajęła się polityką i sprawami społeczno-gospodarczymi. Kulturę odpuściła całkowicie.
No tak, to
i w związku z tym mamy dzisiaj to, co mamy. A tutaj potrzebne były drastyczne, że tak powiem, posunięcia. Natychmiastowe.
No ale to tam były, ten Wrocław i Kraków, to były.
Nie, proszę pana, klata do końca sezonu, do końca swojej umowy
kadencji.
Pracował.
No tak,
nie był
tak.
zwolniony. Do końca swojej umowy pracował.
No tak.
A tyle zła, ile tam narobił w tym teatrze, no to narobił.
No ale ten teatr się nie może podnieść. A tam we Wrocławiu no też interweniował Gliński i co?
W Teatrze Polskim, jeśli chodzi o Teatr Polski we Wrocławiu, wcześniej jeszcze, inaczej powiem, wrócę na chwilę do warszawskich spotkań teatralnych, tegorocznych.
A no właśnie.
Na których to spotkaniach, no, częściowo już mówiłam, ale był też taki spektakl zatytułowany Historia przemocy. I to jest według takiego młodego autora, Eduarda Louisa, mieszkającego we Francji, zdecydowanego homoseksualisty, który pisze, który swój perwersyjny ekshibicjonizm zawiera w tych swoich książkach i po prostu cały czas pisze o sobie. I jegomość zrobił dużą, że tak powiem, karierę, bo jego opowiadania we Francji spotkały się z ogromną euforią, z nagrodami i tak dalej, nagradzami. Można by powiedzieć, że aby zrobić karierę literacką, wystarczy być homoseksualistą. Ale ja to przenoszę teraz na, dlaczego o tym wspominam, ponieważ jeden ze ten spektakl, o którym mówię, Historia przemocy, był pokazywany na spotkaniach teatralnych i wyreżyserowała według opowiadania właśnie tego Eduarda Louisa, tę rzecz wyreżyserowała Ewelina Marciniak. I spektakl to w ogóle miernota, no ale to już sprawa w kategoriach artystycznych i nie tylko. I teraz można by powiedzieć, że aby zrobić karierę reżyserską, wystarczy robić takie spektakle, jak robi pani Ewelina Marciniak. Parę lat temu, zresztą niedawno została nagrodzona w Monachium, bo tam zrobiła w tamtejszym teatrze, zrealizowała spektakl według powieści Szczepana Twardocha, Król. Taki właśnie bardzo prożydowski, antypolski, pokazującą Polaków jako, mówię o powieści, pokazuje Polaków jako antysemitów. Ale otrzymała nagrodę i warto by przypomnieć, że to jest ta sama pani, która za czasów, parę lat temu, gdy dyrektorem tego Teatru Polskiego był Krzysztof Mieszkowski,
Kiedyś się z nim przyjaźniłem w latach dawnych. Tak.
Mieszkowski był w Nowoczesnej, był członkiem Partii Nowoczesnej. I w tym właśnie teatrze zrealizowała spektakl pod tytułem Śmierć i dziewczyna według tej lewicowej autorki.
Tak, to robił chyba kiedyś Kolimowski też.
Lewicowej aktywistki, bo to lewicowa aktywistka, ta Jelinek, Elfriede Jelinek. I ten spektakl, do tego spektaklu zaangażowała dwoje aktorów porno czeskich.
A z Niemiec, czeskich,
ponieważ Polacy się nie zgodzili na to, żeby zagrać w pornograficznej scenie. Gdzie odbywa się na scenie? No po prostu to, co się odbywa. Do tego byli potrzebni rzeczywiście prawdziwi tacy...
No tak, słyszałam o tym, to się rozniosło po Polsce.
Więc ta pani właśnie w tym duchu zrobiła potem inny spektakl, też taki na granicy porno, Morfina się nazywa, w którym to spektaklu nie tylko tutaj ta obyczajowość jest obrzydliwa, ale jest i uderzenie w Kościół, i w rodzinę, stworzenie naszych wartości narodowych i no co tylko można. W każdym razie jest to pani, która robi takie rzeczy. I ta pani jest nagradzana, więc...
Ale to mamy już od dawna.
Kim trzeba być, żeby otrzymywać nagrody.
Oczywiście, tak. To mamy z tym problem, ale wie pani, jedyną odpowiedzią, proszę państwa, proszę ojca, jedyną odpowiedzią moim zdaniem jest robić swoje, nawet dla niedużych kręgów, jeżeli nas nie wpuszczają nawet do... Czy ja jestem podłączony?
Tak, jesteśmy, słyszymy.
Tak, bo ja patrzę... A, jeszcze mam 89 pro.
Na tak całą nie... noc.
Ale jeszcze tylko dokończę.
Tak,
dokończę,
ale
tylko
proszę,
ten wątek...
pani Temido, myśmy tu mieli kilka prób zrobienia teatru gdzieś na scenach takich około kościelnych. I nie chodziło o to, żeby robić nabożnie wszystko, tylko można było robić, nie wiem, w zgodzie oczywiście z własnym sumieniem, własną formacją, ale rzeczy świeckie typowo, tylko właśnie takie zmagania się ludzi ze sobą, te konflikty, które mają jakąś głębię, obecność sumienia i tak dalej. I przecież my teraz jeździmy po Polsce ze sztuką Prorok w reżyserii Rafała Sawickiego z Bielska-Białej. Wspaniały człowiek, proszę wejść sobie tam na YouTube'a, Sawicki Prorok. O Wyszyńskim. Nie ma Wyszyńskiego w sztuce, są sami ci obrzydliwi ubecy różni, tam Bieruty i inne, ja też gram takiego obrzydliwca. I ta sztuka, no głęboka bardzo i pięknie napisana, no ale gdzieś gramy ją na obrzeżach Polski, na Podkarpaciu na razie. Szukamy sceny, że w Warszawie może by w jakiś poniedziałek. No na razie z tym jest trudno. Pewno nie znajdziemy takiej sceny w Warszawie poza około kościelnymi, na przykład u świętego Michała przy Puławskiej, taka scenka fajna jest, żeby wystawiać to, prawda? No więc rzeczywiście jest taki ten syndrom tego panowania, tej mody, którą po prostu no, zawładnęli rzeczywiście mediami i światem kultury lewicowcy i ci lewacy i ten cały postmarksizm już dawno. I to po prostu idzie przez świat ta rewolucja kulturalna, która ma po prostu zdeptać ten, no my możemy tu być takim przedmurzem czy za murzem.
No oczywiście, że chodzi po prostu tak, że chodzi o to, żeby stworzyć,
ale musimy
budować nowego
jakieś
człowieka.
Dzieła stwarzać, które będą odpowiedzią na ten zalew tandety,
no,
zalew prymitywizmu,
chodzi o to, żeby mieć alternatywę.
Otóż to.
W tym momencie 22.
Może telewizja Trwam i Radio Maryja i nie wiem, jakaś scena w Toruniu. No wszyscy ludzie dobrej woli w Polsce muszą, nie wiem, walczyć o to, żeby było gdzie pójść. Do jakiegoś jednego czy dwóch teatrów w mieście, na ogół tylko w Warszawie są dwa albo Krakowie.
Ale wracam do Warszawy, która ma największą ilość teatrów. Czy nie można byłoby jednego teatru właśnie urządzić jako teatr normalny, nie postępowy, bo ja już mam dość postępowych teatrów, naprawdę. Tak. Więc chciałabym, żeby był normalny. I jest oczywiście jeden wspaniały teatr, cudowny zupełnie, opera, Polska Opera Królewska.
Tak, no, z Ryszem Perytem to byliśmy jak bracia. Z Ryszardem.
I w każdym razie, ale to ona ma, to jest opera, prawda? Ale mnie chodzi o to, żeby to był
on u mnie
reżyserował teatr...
Wesele w Łodzi, wie pani. My z Rysiem jesteśmy od najmłodszych lat jak bracia byliśmy. Zresztą no, mając przecież ten sam, że tak powiem, fundament, na którym budowaliśmy różne nasze postawy życiowe. Natomiast zgadzam się, ale wie pani, no to jest też pewne niszowe miejsce, bo to jest tam na ileś, na mała widownia chyba.
Nie, ja mówię, to jest oczywiście teatr Perełka tak, po prostu. Tak.
Natomiast z tych scen, wie pani, ja mówiłem też z Piotrem Glińskim, mówię, żebyśmy, słuchaj, stwórz jakąś scenę, żeby była scena po prostu przez Ministerstwo Kultury jakaś alternatywna scena stworzona. No nie ma takiej możliwości budżetowej, prawda? Zresztą tutaj od razu by się gromy, prawda, posypały też. On sponsoruje Teatr Polski i nie wiem, co pani o polskim powie, bo też dawno nie byłem, bo ja przestraszyłem się chodzenia do teatru. I nie wiem, co się w polskim dzieje, czy tam jest jakaś,
teraz,
wiem, że tam przecież wystawiał Andrzej Mira.
Była teraz premiera, ale nie widziałam jej, bo to tak. Oczywiście
czy to jest
teraz...
teatr, który też tak szarga świętości, czy jak?
Ja myślę, że tu właśnie w tym teatrze była wystawiona sztuka właśnie tego według powieści Szczepana Twardocha, o której już wspomniałam, Król. Było też w polskim.
Różnie.
Panie
Jerzy,
tu nie o to chodzi, żeby okruchy zbierać, tylko chodzi o to, że musi być teraz sprofilowany, musi mieć własną twarz, odważną twarz. Musi
ale że nagle po jednej sztuce
nie,
do przełknięcia przyjdziemy i nam pałką w głowę dostaniemy, prawda?
Czasem jest tak, rację, że całe przedstawienie, że idzie narracja przedstawienia, toczy się w kierunku harmonijnym, jak gdyby pożądanym przez nas. Znaczy jedna mała scena. I już już wiemy, dlaczego ten spektakl został wystawiony. Jedna scena wystarczy. Czy to będzie jakaś szmata wielokolorowa jako przepaska na ramieniu. Czy to będzie jakaś błyskawica wymazana na twarzy aktora. Wystarczy jedna scena.
Przysłuchujemy się tej rozmowie aktora i krytyka teatralnego, aktor, reżyser, scenarzysta.
W wielu punktach się zgadzamy zupełnie, a w niektórych się prawie zgadzamy, to jest chyba różnica tylko interpretacji, ale myślę, że mamy podobną wrażliwość z panią Temidą.
Jerzy Zelnik, słyszą państwo, Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny, publicystka naszego dziennika. Dzisiaj są naszymi gośćmi i państwo również mają okazję, żeby w tej rozmowie wziąć udział z naszymi gośćmi, zadać pytanie, wyrazić też przy wysłuchaniu tej dyskusji także swoje zdanie. Zapraszamy państwa serdecznie. 56 655 23 55 numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200. Zagranica 0048 56 655 23 33 i 655 23 66. I pozwolą państwo, że dla chwili oddechu romantyczność Adama Mickiewicza w wykonaniu Janny Kasperek z przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. To był rok 1994.
O, jak pięknie.
Mówcie, pacierze, krzyczy prostata, tu jego dusza być musi. Jasio być musi przy swej Karusi. On ją kochał za żywota. Ja tak czuję, ja tak wierzę. Płaczę i mówię pacierze. Słuchaj, dzieweczko, krzyknie śród zgiełku starzec i na lud zawoła. Ufajcie memu oku i szkiełku, nic tu nie widzę dokoła. Duchy karczemnej tworem gawiedzi w głupstwa wyważone kuźni. Dziewczyna duby smalone bredzi, a gmin rozumowi bluźni. Dziewczyna czuje, odpowiadam skromnie, a gawiedź wierzę głęboko. Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Martwe znasz prawdy nieznane dla ludu, widzisz świat w proszku, w każdej gwiazdy iskierce. Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu. Miej serce i patrzaj w serce.
Romantyczność Adama Mickiewicza do muzyki Jacka Urbaniaka wykonała Joanna Kasperek. Mamy pierwszy telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Proszę
halo?
Uprzejmie.
Proszę do rozmów, można?
Tak, jesteśmy na antenie, słuchamy.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam bardzo serdecznie ojca prowadzącego, wszystkich radiosłuchaczy i przemiłych gości. Chciałbym wyrazić swoją opinię na temat właśnie roli i znaczenia przedstawianych sztuk w teatrach i ich wpływu na kształtowanie ducha człowieka, ducha widza, który w danym momencie znajduje się na danej sztuce. Otóż moim zdaniem każda sztuka wystawiana w teatrze winna pozytywnie wpływać na widza. Winna pokazywać pozytywne wzorce, wzorce moralne i patriotyczne. Nietrafnych i amoralnych sztuk nie należy w ogóle przedstawiać. Mając na uwadze, że człowiek jest jednak taką istotą nieco wpływową, że w danym momencie, jeżeli będzie oglądał i będzie analizował niewłaściwe wzorce, to siłą rzeczy nawet w szlachetnej duszy człowieka może powstać jakieś zwątpienie. Szczególnie u młodych widzów. W związku z tym, mając na uwadze te uwarunkowania, ale również i na uwadze naszą przepiękną polską literaturę, naszych wielkich wieszczy, pisarzy, patriotów, to należy przedstawiać sztuki o wielkiej wartości, o wielkim ładunku moralnym i patriotycznym, żeby właśnie wzbudzać szlachetne działania i myślenia u widzów, a jednocześnie po prostu wpływać na całość naszego życia społecznego, rodzinnego i nawet gospodarczego. I żeby każdy z nas, niezależnie od wieku, w jakimś sensie podnosił się duchowo coraz wyżej. Dziękuję, szczęść Boże i pozdrawiam bardzo serdecznie przemiłych gości jeszcze raz.
Dziękujemy, szczęść Boże i poproszę.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
Czy ktoś z Państwa do telefonu jakiś komentarz panu naszego słuchacza?
Ja się zgadzam z panem, że to znaczy oczywiście tu nie chodzi o to, o taki płytki dydaktyzm, o czym już wcześniej dość, że tak powiem, na dość wysokim akcencie rozmawialiśmy, ale chodzi o to, że muszą być pewne wzorce, zwłaszcza młoda publiczność, młodzi ludzie potrzebują autorytetów. Mamy dzisiaj jeśli chodzi o środowisko artystyczne, przepraszam panie Jerzy, to pana nie dotyczy i nie dotyczy jeszcze parę osób, które też znam i które wiem, że są znakomitymi i przyzwoitymi ludźmi we wszystkim, co robią, ale większe środowiska buduje obraz tego środowiska. W związku z tym kilka wyjątki nie zmieniają tego obrazu. Więc większe środowiska po prostu to, co robi, to, a jeśli jeszcze to są ludzie, którzy mają znane twarze, jeśli to są celebryci, to ta pokusa naśladowania, bycia wzorcem, znaczy czerpanie z tego jak gdyby wzorca, z tego niby autorytetu, czyli fałszywego autorytetu, jest bardzo silna. I to jest bardzo niebezpieczne, bo to formowanie się właśnie młodych ludzi, formowanie się ich osobowości, ich gustów estetycznych, ich widzenia świata, a w tym świecie widzenia człowieka, to wszystko ma ogromne znaczenie w momencie, kiedy ten młody człowiek zderzy się ze sztuką, bo to właśnie kultura ma najsilniejszy wpływ. Polityka o wiele mniej. Polityka młodzieży nie interesuje w takich szczegółach. Natomiast kultura od zawsze, a zwłaszcza właśnie znane postaci, znani aktorzy, celebryci, to ci mają ogromny wpływ. To są, nierzadko są to, że tak powiem, autorytety jednego tygodnia albo jednego dnia, ale wpływają na formowanie młodzieży. I ma rację ten pan, oczywiście zgadzam się, że sztuka powinna w sposób oczywiście wysoce artystyczny przekazywać pewne ideały, pokazywać, że to jest piękne, że to jest wartościowe, że warto być dobrym człowiekiem, że warto być szlachetnym człowiekiem, że warto walczyć o prawdę, że nie trzeba tchórzyć i bać się, kiedy stajemy w obronie naszego systemu wartości, że to nie jest wstydliwe, że patriotyzm jest czymś pięknym, a nie obciachem.
Właśnie, no ale to jest kwestia wrażliwości i umiejętności, żeby tak to sprzedawać, żeby, że tak powiem, nie słowa, a czyn się liczyło, prawda? Że pokazujemy na przykład, bo moim zdaniem oddziałuje o wiele silniej niż scena. Na młodych ludzi oddziałuje film. Mianowicie ten cały zalew tego filmu z zachodu, gdzie jest ogromnie dużo brutalności, przekreślania jakichś właśnie wartości, dużo tej pornografii, takiego tego seksizmu i tak dalej. I to szczególnie ludzi młodych pociąga, już nie mówiąc o tym, że poza sztuką jeszcze jest tak zwany wpływ środowiska potężny, i ci mocni mogą oprzeć się skłonnościom jakimś do wybrania używek, alkoholu czy narkotyków, a tych słabych na zasadzie mody czy a co ty taki jesteś, jakiś tam mamin synek, prawda, wciągnąć można za młodów właśnie w te nałogi, które niszczą życie, prawda? Więc również i ten obyczaj, i to środowisko, w którym młodzi ludzie są, to też jest ogromnie deprawujące nieraz, prawda? Więc to się sumuje wszystko, to nie tylko kultura, prawda? Również i brutalność w dziedzinie polityki, te wszystkie ostatnie manifestacje i tak dalej, i tak dalej. Więc to się wszystko sumuje, ale to wszystko można nazwać kulturą, bo również kulturą codziennego bycia, kulturą używania języka, kulturą, nie wiem, sposobu bycia, zachowania się w towarzystwie i tak dalej. Wszystko to jest kultura, prawda? Więc można by było tutaj nawet wychodząc z teatru czy filmu też przenieść to na inne dziedziny. Również kultura nie wiem, obchodzenia świąt. Przecież no, jak ludzie obchodzą święta niekiedy takie ważne dla nas, chrześcijan. No w ogóle tam beztreściowo, tam głównie chodzi o to, ile dań jest na stole, prawda, i tak dalej. Także ja troszkę wykroczyłem poza ten
ale
temat.
Ja bym troszkę pociągnęła jednak ten temat dotyczący świąt, bo jesteśmy we własnym kraju, to jest nasza ojczyzna, która ma tradycję, która ma wielowiekową tradycję chrześcijańską. Wiadomo, że święta Bożego Narodzenia to są bardzo ważne święta i wiadomo, jaki obyczaj obowiązuje, jaki obrzęd obowiązuje, co jemy i tak dalej, to wszystko wiemy. Ale wymagałabym od teatru, żeby przynajmniej raz lub dwa razy w roku jednak pomyślał o tym, że to jest wpisane w polską, nie mówię już o osobach, nie mówię o katolikach, wyłącznie o katolikach, mówię ogólnie o Polakach. I teatr przecież powinien wiedzieć doskonale, że to jest bardzo, że święta Bożego Narodzenia.
No to zawsze się robiło pastorałkę, chwilę.
No tak, tak, ale...
A widziała pani Laco Adamika w świetnej obsadzie. Miałem tam, jak zwykle grałem złego człowieka, bo często mnie obsadzają właśnie...
Nie, ale ja mówię o teraźniejszości, panie Jerzy. Ja mówię o dzisiaj, wczoraj, dzisiaj. No mówię o dzisiaj. Mamy rok, jesteśmy odizolowani od teatru w planie żywym, ale jest możliwość oczywiście przez online obejrzeć. Czy teatry przygotowały coś? Nic nie widzę, nie mam żadnych zapowiedzi. Natomiast mam zapowiedzi o to, o czym wiem. No to są spektakle, które nie mają nic wspólnego ani z polską kulturą, ani z polskimi świętami, ani z polskim autorstwem. To nie ma nic wspólnego z tym okresem, w którym w tej chwili jesteśmy. Poza tym grudzień jest bardzo ważnym miesiącem także ze względu na historyczne daty, które najnowszej historii Polski też tego się nie podnosi. A jeśli się podnosi, jak ma się podnosić, kiedy patriotyzm to obciach przecież, młodzież się z tego śmieje.
Więc, ale na szczęście TVP publiczna teraz te dni ma wznowienia. No wiem, że to są wznowienia, ale jednak, bo to też nie wszyscy ludzie oglądali Antka,
ale panie Jerzy, to jest
Krauzego,
telewizja.
Ten
a teatr?
Film. No
a teatr?
Właśnie.
A co
większy, większy dostęp jest do telewizji jednak, prawda?
Nie,
to powiedzmy
nie szkodzi, to nie usprawiedliwia teatru.
Na pewno nie.
Zapraszamy cały czas niezmiennie
Proszę VOD sobie nacisnąć, proszę ojca też, muszę się pochwalić, że grałem brzydkiego Heroda w znakomitym spektaklu Laco Adamika, pastorałka Schillera. I to trzeba sobie, to kiedyś chodziło zawsze, co roku
było w Teatrze Polskim.
Pani, a też w Polskim też. Ale w telewizji Laco Adamik zrobił w fantastycznej obsadzie ze świetnymi śpiewogrami. Także polecam. Proszę sobie odtworzyć.
Zapraszamy.
Dla rozweselenia?
Tak. Chciałbym jeszcze odbierać telefony.
Już. Boli rozweselenia, żebyśmy nie byli tak smutni. Więc chcę podać przykład hipokryzji feminizmu, feministek. Z jednej strony to jest dosłownie absurdalne. Domagają się, by w określeniach ich zawodów stosować żeńskie końcówki, prawda? Zawodowe, nie tylko zresztą zawodowe, ale głównie. A z drugiej strony mówią, że płeć nie ma podziału na płeć, bo płeć ma charakter społeczno-kulturowy i że jest równość między kobietami i mężczyznami. I teraz ja otrzymuję z teatrów na przykład tam takie różne wiadomości, i gdzie tak są określani widzowie. Widzowie to są oczywiście mężczyźni, prawda? A kobiety widzki. Widzki będą tam po tej stronie siedziały, a widzowie będą po tej. Teraz politycy, polityczki. Dramaturg, dramaturszka. I tak, nie będę już, bo to szkoda czasu tutaj, ale chcę pokazać, do jakiego absurdu się dochodzi, do jakiego absurdu. Przecież widzka, przecież to jest obraźliwe dla kobiety, one się tego domagają.
Chociaż może być widzka również w Medjugorje.
Odbiorę kolejny telefon. Bardzo proszę, halo?
Szczęść Boże, Bezprawna Wrot z Kielc. Chciałabym się włączyć do dyskusji.
Jesteśmy na antenie, słuchamy.
Chciałabym podziękować najpierw pani Tymdzie za bardzo rzeczowe wypowiedzi. Widać, że zna temat i mówi w taki sposób, że nas ukierunkowuje, że aż się chce tego posłuchać i pójść za tym. No natomiast pan Zelnik mówi tak, jak jest, i stąd te różnice wypowiedzi. Prosiłabym jedynie, żeby tak sobie nawzajem nie przerywać, bo to utrudnia słuchanie tych wypowiedzi, a naprawdę temat jest bardzo poważny. Ja również lubiłam chodzić do teatru i też już od pewnego czasu stwierdziłam, że nie ma co tam oglądać. Zwłaszcza jak pojechałam do Łodzi i tam była taka sztuka, nie będę wymieniać tytułu, gdzie nawet mi się spodobała forma. Przyszła młodzież i to była calusieńka sala młodzieży, nas było starszych tylko parę osób i sztuka była podzielona na dwie części. Część zasadniczą, gdzie się odbyła ta sztuka, a druga część to było przeprowadzanie dochodzenia w sprawie morderstwa i współudziałem młodzieży. Zachęcono młodzież, aby dokładnie się przysłuchiwali temu przesłuchaniu i poprawiali głośno, jeżeli odpowiadający kłamie, czyli mówi nie takie słowa, jak powiedział w sztuce. W pewnym momencie młodzież zauważyła, że powiedział aktor inne słowa, a w sztuce było brzydkie słowo. No i w pierwszym momencie młodzież się waha, a w drugim momencie zostaje zachęcona przez aktorów, żeby no głośno, śmiało. I tak sobie pomyślałam, mój Boże kochany, no jak oni chcą, żeby ta młodzież nie mówiła wulgarnych słów, tylko była właśnie dobra, patriotyczna. Jeżeli wręcz się właśnie zachęca do tego, żeby wulgarnie mówiła. I od tej pory rzeczywiście nie chodzę już do teatru. Natomiast byłam przed pandemią częstym uczestnikiem w oglądaniu sztuki na wystawach. I bardzo często się właśnie spotykam z taką samowolą twórczości, bo ja bym to tak nazwała, a nie z wolnością. I no rzeczywiście dla wielu jest to albo niesmaczne, albo obraźliwe, albo nie wiadomo w ogóle, co autor tej sztuki chciał powiedzieć. I też uważam, że ta wolność nie jest Bogiem. I dlatego całkowicie się zgadzam z panią Tymidą Podchorecką, bo trzeba właśnie jasno ludziom ustawiać, jak powinno być, a nie mówić jak jest. Bo jak jest, to my wiemy. Natomiast może właśnie często wiemy, że coś jest nie tak, ale nie wiemy co. I teraz ukazanie nam tego dobra, piękna, prawdy, która w przeszłości właśnie rządziła sztuką i teatrem, pomaga właśnie ustawić sobie prawdziwie te problemy. Natomiast jeśli chodzi o wyrobionych widzów lub niewyrobionych, no starsi ludzie, tak, oni mogą być już wyrobieni, choć nie zawsze, bo ja się stykam z bardzo wieloma starszymi osobami i niestety bardzo wielu z nich, no po prostu nie mając wiedzy na temat wiary, moralności, mają właśnie nieukształtowane sumienia i idą za tym, co im pokazuje sztuka. Przyklaskują, też im się właśnie to podoba i tak dalej. Natomiast młodzież, epatowana ciągle właśnie z różnych źródeł, czy to z telewizji, czy z internetu, tymi właśnie antywartościami, no niestety jeszcze jest podtrzymywana też tymi złymi sztukami. I właśnie dlatego też jestem za tym, żeby ustalać treść słów, które wypowiadamy, ponieważ potem jest taki zamęt, kto co miał na myśli, i posługiwać się tą właściwą treścią słowa. Jako nauczycielka we wcześniejszych latach chodziłam często właśnie z młodzieżą licealną do teatru, no jako opiekunka. Nie zawsze miałam na to chęć, ale jako opiekunka musiałam iść. I rzeczywiście potwierdzam, że bardzo często jest to po prostu profanacja autora i sztuki. Sposób przedstawienia jego sztuki jest po prostu profanacją. Chciałabym też zwrócić uwagę na to, że jest taka jakby alternatywa. No nie jest ona tak masowa jak teatr, zwłaszcza te duże teatry w dużych miastach, ale nie zapraszam wszystkich, którzy chcą dobre sztuki oglądać, właśnie do sztuk granych przez środowiska kościelne. Czy to właśnie przy kościele, czy na przykład tak jak u nas w Kielcach rokrocznie wystawiana jest sztuka przez kleryków w seminarium. Są wspaniałe, bardzo głębokie, bardzo mądre i naprawdę warto chodzić. Także mamy jakąś przeciwwagę i nie powstają też grupy, które starają się, przynajmniej dla dzieci czy młodzieży, dawać taką przeciwwagę tej szmirze, która powszechnie teraz panuje.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za telefon. Czy pani Tomido, pani Jerzy, jakieś słowo?
Ja chcę podziękować. Piękna wypowiedź, piękna i bardzo konstruktywna, bo pokazująca drogę, którą można pójść. Bardzo pani dziękujemy. Jeśli chodzi o tę wolność, o której pani powiedziała, oczywiście jest to fałszywe usprawiedliwienie, z góry założone, że fałszywe, wiadomo, że fałszywe i kontynuowane przez cały czas. Natomiast jest jedna ważna, o której pani jeszcze powiedziała, spośród wielu ważnych tematów, które pani podniosła, jedna jest jeszcze bardzo ważna, o której chciałabym powiedzieć. Otóż duchowość, sumienie, duchowość. Ponieważ teatr rozerwał człowieka jak gdyby na dwie części, czyli jedną część, tę duchową, wyrzucił zupełnie już z teatru, niepotrzebna mu jest, zostało ciało. I teatr tym ciałem zarządza tak, jakby to był rekwizyt. Robi z tym ciałem, co chce. Reżyser ma pełne prawo, oczywiście aktor może się nie zgodzić, ale najczęściej aktorzy się na to godzą. Ciekawe, co powie za chwilę pan Jerzy. Aktorzy najczęściej się na to godzą, że rozbierze się go do naga albo do półnaga, biega po scenie bez sensu zupełnie, przyprawia mu się różne rzeczy intymne w intymnych miejscach i on z tym biega. Tak jak ostatnio aktor o znanym nazwisku Jan Peszek wygłupia się w ten właśnie sposób, już nie powiem z jakimi akcesoriami, biegając po scenie w przedstawieniu Powrót Tamary w Teatrze Studio w Warszawie. Więc oderwanie duchowości, rozerwanie człowieka na dwie części, oddzielnie ciało, oddzielnie duchowość, sprawiło, że teatr przestał być wiarygodny, przestał do nas przemawiać i przestaliśmy mu wierzyć. A to jest bardzo, bardzo, bardzo trudna sprawa do odrobienia. To bardzo trudno będzie teatrowi odrobić to, żeby złożyć tego człowieka w całość. Jak powiadam, już wcześniej o tym mówiłam, teatr jest integralną istotą, integralną. Nie można odbierać człowiekowi duchowości, bo traci się wtedy istotę człowieczeństwa. Samo ciało jest jak gdyby formą, w której mieści się duchowość, w której mieści się całe jestestwo człowieka. Więc ja miałabym na tyle. Bardzo dziękuję pani za piękną wypowiedź. Bardzo.
Panie Jerzy?
Tak, no oczywiście. Z tym, że znowu ja lubię wkładać kij między szprychy. Taka przewrotna natura jestem. Pani tu krytykuje mnie, ale Dobrze jest, oczywiście Pan Bóg nam dał wolność, trzeba tylko umieć z tej wolności korzystać, również z wolności.
Ale dał nam rozum. Rozum dał nam też.
Tak, rozum wielki, wielki dar Pana Boga. Fides et ratio, jak mówił Jan Paweł II. Przepiękna encyklika. Miałem zaszczyt ją prezentować na Politechnice. Ale tu na pewno ja bym się nie zgodził. Nie ze względu na fałszywy jakiś wstyd. Tylko rzeczywiście, jeżeli ojciec mnie pytał, czy ja odrzucałem, oczywiście jak były rzeczy, z którymi ja się nie utożsamiałem, to wolałem nawet za cenę narażenia się reżyserowi, czy nawet dyrektorowi odmówić, no bo nie lubię uprawiać prostytucji w moim zawodzie. Natomiast ja reżyserowałem dwie sztuki tutaj w seminarium warszawsko-praskim. Był bardzo dobry odbiór tych sztuk. To była za 7 godzin Zobaczę Jezusa, o tym feszu, który, prawda, zabił policjanta francuski. Jest w banku, prawda. Piękna historia, gdzie on później z ateizmu przechodzi na pozycję właściwie świętego, bo jego proces beatyfikacyjny trwa. To jest autentyczna historia. I druga rzecz, to mi Henio, przepraszam, tak po ufale, a to kolega szkolny, arcybiskup Henio Hozer mi podpowiedział miecz obosieczny z Zawiejskiego. Znakomita rzecz. To jest ten pojedynek między Henrykiem VIII a Morusem. Ale. No piękne rzeczy, ogromnie wzniosłe i bardzo takie właśnie ustawiające człowieka w sensie moralnym. Natomiast niestety, mimo że tam paru zdolnych było tych kleryków, prawda, ale to jeszcze nie można nazwać tego sztuką. Jest to po prostu podjęcie się wyzwania, ale to wyzwanie troszkę przerasta, prawda, ludzi, którzy no nie mają jeszcze takiej umiejętności przekazu, prawda, jaką może mieć wybitny aktor, prawda? Więc tutaj uwaga, może być rzecz bardzo cenna pod względem moralnym, treści i tak dalej, natomiast jeszcze sztuką tego nie można nazwać. Mimo że tam jest prawda, tam jest szlachetność, tam jest moralność, prawda? Także to chciałem tylko powiedzieć.
Mogę się wtrącić? Mogę się wtrącić?
No jasne, to ja skończyłem.
Chodzi po prostu o to, wie pan, że, bo to jest oczywiście teatr amatorski, ale my jesteśmy, przecież mamy multum teatrów amatorskich, co tydzień tworzy się jakiś teatrzyk amatorski. Mnóstwo jest teatrów ofowych i z tych teatrów ofowych wykluwa się wiele, może wiele jak wiele, ale wykluwają się sceny zawodowe. Stają się scenami zawodowymi.
Daj Boże,
Natomiast multum tych teatrów ofowych. Oczywiście to, co się w nich dzieje, to jest inna rzecz. Natomiast tutaj przynajmniej jest szlachetny materiał.
Absolutnie,
prawda?
Absolutnie. Tak, ja się...
Panie Jerzy, kiedyś w dobrych domach szlacheckich oczywiście były wieczorki grające i były trupy amatorskie, które grały w ogrodzie na przykład.
Ale to jest bardzo cenne, tak, ja
więc
tego nie wątpię.
Po prostu chodzi o to, że w ten sposób młodzież wdrażała się, wchodziła w sztukę, poznawała autorów, poznawała piękny język, bo mówiło się pięknym językiem, a nie wulgaryzmami jak dzisiaj na scenie, więc to jest bardzo ważne.
To zupełnie o co innego chodzi. Ja przecież zachęcam młodzież, mówię, słuchajcie, wy będziecie świetnymi widzami, jeżeli wrócicie do tej tradycji, która kiedyś była za młodych też, za moich lat też, że bawimy się w teatr w szkole. Też taki szkolny teatr tworzymy. I ci ludzie, którzy na własnym ciele próbowali, że tak powiem, zmagać się z dobrą literaturą, prawda, czy ze słowackim, czy z wyspiańskim, czy nie wiem, z Mrożkiem, oni będą od razu lepszymi widzami. O wiele będzie więcej w nich, że tak powiem, tej współpracy, tej takiej, która jest w tej ciszy w powietrzu w teatrze. My wiemy, aktorzy, co to jest współpracująca cisza widza, a co jest ciszą zmęczonego, zdegustowanego widza. My to świetnie wyczuwamy.
I odbieram kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie ojca, szanowny gości, ksiądz Mariusz Pawlina. Chyba dobrze to się złożyło wszystko. Tutaj właśnie pan Jerzy mówił o teatrze na własnej skórze. I teraz ja chciałbym właśnie włączyć się z teatrem, który odegrał też wielką rolę w moim życiu i odgrywa nadal w posłudze kapłańskiej w duszpasterstwie.
A gdzie?
W diecezji ełckiej.
A, w Ełckiej,
teraz,
tak.
Teraz obecnie jestem w Warszawie, przybywam, bo jestem na studiach.
Aha.
Ale właśnie tutaj rodzi się mi wiele pytań, bo słuchałem tą pierwszą część rozmów niedokończonych i tą drugą i mam wiele pytań, ale chciałbym postawić takie pytanie do państwa. Czy istnieje takie określenie jak teologia teatru? Czy możemy powiedzieć, że jest coś takiego?
No to już niech się mądrzejsi ode mnie.
Nie umiem odpowiedzieć. Nie potrafię odpowiedzieć.
No oczywiście, że można. To jest teraz właśnie, bo myśmy rozważali z panią Temidą taką obecność wysokiej sztuki, która jednocześnie dotyka tych tematów, no takich najbardziej, że tak powiem, ważkich, która przykuwa przez obecność sumienia, przez obecność tego mistycznego jakiegoś przeczucia, czy metafizyki i tak dalej, co jest w zaniku lub w ogóle nieobecne w teatrze. Natomiast czy teologia teatru, no
to jest
zagadnienie filozoficzne, to można...
Ja bym tutaj może też odesłał do tego listu do artystów, o którym mówimy, Jana Pawła II. Tam Jan Paweł II mówi, że bliskie są sobie słowa tchnienie i natchnienie, że duch jest tajemniczym artystą wszechświata. No i też zachęca artystów do tego, żeby sztuka przyczyniała się do upowszechniania prawdziwego piękna, które to piękno jest jakby takim echem obecności Ducha Bożego, który przekształca materię, prawda, w jakąś taką rzeczywistość wieczną. Więc to jest taka podpowiedź z Jana Pawła II, ale nie wyrokująca.
Ja bym właśnie tutaj odniósł się, bo to pytanie sobie stawiam w przyszłości też w pracy, którą zamierzam pisać. Co właśnie do Jana Pawła II? Wiemy, że Jan Paweł II na pewno mógłby dużo powiedzieć w tej kwestii i właśnie w 1994 roku w listach jego do pani Danuty Michałowskiej, z którą współpracował w Teatrze Rasputycznym, właśnie pisze do niej, aby się zajęła ona teologią teatru. Wprost prosi ją. I ja te listy właśnie też jakoś tam dotknąłem. I ona mówi wprost, że ona na tym etapie w tym 94 roku nie zajęła się, ale napisała monodram o kobiecie, z którą był związany święty Augustyn. I później, kiedy papież zaprosił ją właśnie do Watykanu, przedstawiła właśnie tą sztukę, którą napisała, a papież wysłuchał to. I później znowu wracał do tego, aby poruszyć właśnie ten temat teologii teatru. Nie ma na pewno tego obecnie, tak jak możemy powiedzieć, że nie widzimy, żeby to było w teatrze, ale ja myślę, że tutaj taką pomocą mógł być ten teatr, w którym uczestniczył Wojtyła, teatr rapsodyczny, gdzie właśnie jest tam to samo słowo, o którym dzisiaj mówiła pani krytyk, które jest bardzo ważne, które ma rodzić coś w nas. Słowo, które przeradza się w misterium, w widowisko, w kolejną tajemnicę, które nas zwraca właśnie ku Panu Bogu, ku pięknu. I co państwo o tym myślą?
No tak, ale to jest udziałem tych przede wszystkim... Ja myślę o tym tak. Przede wszystkim to trzeba mieć w sobie. To nie jest do kupienia, to jest łaska. I to człowiek, jak to się mówi, wiara jest za darmo, prawda? Łaską daną. I tego nie można sobie, że tak powiem, kupić jednym czy drugim dobrym uczynkiem. Jeżeli człowiek ma rzeczywiście taki, no, ducha Bożego w sobie, no to rzeczywiście on bardzo dobrze podpowiada. Ja nieraz się robię adaptacje wielkich rzeczy, mniejszych, mniejszej literatury, ale na ogół dotykam tych wielkich nazwisk i z nich robię użytek, za przeproszeniem. I rzeczywiście tutaj mam wrażenie, że mam te podszepty takie gdzieś jakoś właśnie duchowe takie. No już nie chcę tutaj patetycznie za bardzo się wyrażać, ale że aż sam się dziwię nieraz, że dokonuję jakiegoś wyboru, który staje przed problemem jakimś adaptacyjnym i nagle jest coś dla mnie zupełnie oczywiste i zdumiewająco proste, a się głowiłem nad tym nie wiadomo jak długo, prawda? Więc ja myślę, że ci ludzie, którzy mają taką potrzebę jak Rysiek Peryt, mój wielki przyjaciel, jeden z największych w moim życiu, że mają potrzebę taką przekładania, że tak powiem, na język teatru tej takiej mocy duchowej, którą w sobie czują, czy też takiego duchowego, może nawet jakiejś walki duchowej wewnętrznej też może, prawda, bo to różnie bywa z nami, ludźmi wierzącymi, prawda, nieraz i ciemną doliną się przejdzie, więc ci ludzie natchnieni własną wiarą, własnym mocowaniem się, również z własnymi chwilami niewiary, niedostatecznej wiary, że ci ludzie są w stanie właśnie przekuć to na wielką sztukę, sztukę, która ma taki charakter, no, głęboko religijny, ale ona nie przestaje być sztuką. To nie są jakieś lekcje religii, ani rekolekcje, tylko to jest wielka sztuka, która nie jest właśnie, nie ma charakteru wprost pedagogicznego. Tam jest właśnie to takie zmaganie się w tej sztuce, taka bez konfliktu, bez dramaturgii, bez różnych postaw, nie ma sztuki po prostu. Jeżeli jest sztuka, płynie jednym nurtem oczywistym, pięknym, podniosłym, no to jest to tylko taka, powiedziałbym, można z tego zrobić jakąś akademię, jakąś hagiografię czy coś takiego. Natomiast prawdziwa sztuka musi mieć w sobie dramaturgię, konflikt, moment zaskoczenia i tak dalej. No ja mówi z księdzem człowiek sztuki, prawda? Więc dlatego mówię, najlepiej by było, tak jak o polityce mówimy. Jedni nie chcą w ogóle zajrzeć do telewizji publicznej, bo tam tylko kłamią, bo to pisowski świat, prawda? A drudzy z kolei do TVN, prawda? No ale warto jest usiąść razem, jeżeli się ma cierpliwość i troszeczkę otwarcia na drugą osobę.
I włączyć telewizję, i włączyć telewizję Trwam.
I Trwam też, właśnie. Ale jeżeli byśmy z panią Temidą poszli wspólnie na jakąś sztukę, i wtedy razem z księdzem Dariuszem, z ojcem Dariuszem byśmy sobie też poszli i rozważali w trójkę, co o tym myślimy. To byłaby najlepsza pożywka, żeby właśnie na bazie konkretnego przeżycia, mam nadzieję, że właśnie nie takie odrzucającego, tylko właśnie obejrzeć rzecz, która jest dyskusyjna. I wtedy to jest piękna, wtedy dyskusja się toczy, prawda, na bazie właśnie takiego wspólnego przeżywania spektaklu, a być może też powstałyby jakieś duże różnice, ciekawe różnice zdań, prawda? Różnimy się pięknie wtedy.
Ja chciałabym księdzu Mariuszowi odpowiedzieć tak. Wracając, bo ksiądz nawiązał do teatru absurdycznego, że u Kotlarczyk, jak wiadomo, był osobą głęboko wierzącą, wielkim patriotą, oczywiście wspaniałym wielkim patriotą, człowiekiem bardzo wykształconym i głęboko uduchowionym, głęboko wierzący. I teatr absurdyczny, ten klimat tej duchowości, znaczy Kotlarczyk jak gdyby włożył w ten teatr ten klimat duchowości swojej. Ja nigdy nie widziałam oczywiście spektaklu w teatrze absurdycznym, natomiast tego wszystkiego, co czytałam, co wiem o tym, to ja sobie wyobrażam, że tam można było do tamtego teatru zastosować takie właśnie takie, taki termin jak teologia teatru. Bo literatura, którą wykorzystywali rapsodycy i też miała taki wymiar właśnie, gdzie człowiek stanowił był integralny ciałem i duszą. I gdzie były podejmowane tematy i także wadzenia się człowieka z Bogiem.
Tak. No, no tak, chociażby wielka improwizacja, pani tak, Temido, tak, prawda?
Oczywiście.
No przecież jak nazwać Boga carem, a jak tak, trzeba wierzyć tak, w Boga, to, żeby tak się z nim wadzić, tak, nie?
Więc oczywiście, że zarzucano niejednokrotnie Mickiewiczowi, że jest bluźnierczy, ale ważny nie. jest finał, do czego prowadzi ta scena, tak. jaki jest finał tej sceny.
Właśnie.
Dopiero wtedy możemy mówić, prawda? Także, że ja myślę, że to o to chodziło. Natomiast nie podjęłabym się jak gdyby zinterpretowania czy jak gdyby bliższego takiego istotowego określenia teologii teatru, tego terminu teologia teatru. Bardzo bym się wahała. Nie wiem, no brak mi wiedzy właściwie na ten temat chyba. To jest jedna rzecz, nie chyba, ale na pewno. A po drugie, termin teologia tak mnie, tak boję się, że mogłabym po prostu, że mogłoby to być no, nie na miejscu z mojej strony, gdybym, może dlatego, że mam taki obraz teatralny, jaki widzę w dzisiejszych teatrach, że tak wyglądają te spektakle w teatrach, że są takie bluźniercze strasznie. I no nie chciałabym, żeby taki teatr mi się zachował już na stałe, ale taki obraz teatru. Niemniej jednak to wywiera wpływ na wyobraźnię i może dlatego waham się z użyciem słowa teologia teatru.
Odbiorę kolejny telefon, prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można?
Tak, słuchamy.
Dziękuję bardzo. Już jestem na antenie, tak?
Tak, jesteśmy.
Dziękuję. Ja witam serdecznie wszystkich. Może ja bym chciała zacząć od no, z samego słowa kultura. Bo przecież teatr, sztuka, kino i muzyka, literatura, wystawianie literatury, to wszystko to kultura jest. I to ma służyć kulturze. No więc słowo kultura to jest jednoznaczne. Ani antykultura, nie demoralizowanie, nie wulgaryzmy, nie jakieś nienormalności. I kultura, no to ma być wyższa kultura, wyższe zachowanie. Człowiek ma wyjść lepszy, piękniejszy. Dyrektor Teatru Groteska w Krakowie niedawno właśnie Telewizji Kraków mówił właśnie, że niestety, ale już do rzadkości należą takie teatry. I że no, z teatru człowiek ma wyjść lepszy. I że w ogóle też jest powiedziane, że klasyka już jest praktycznie niegrana. Że wszystko jest właśnie przerabiane. Że do rzadkości należy, że klasyka jest grana. Więc po prostu te wszelkie nienormalności, jak idąc teraz do teatru, to rzeczywiście pod tymi samymi tytułami są poprzerabiane demoralizujące sztuki. Jak no, Romeo i Julia, na przykład plakat w Krakowie na przystanku sztuki granej w Teatrze Słowackiego niedawno. No, przedstawiał parę osób leżących, młodych ludzi leżących w łóżku razem, nagich, tam przykrytych tylko prześcieradłem, no i kobieta patrzyła w komórkę. No więc tego typu właśnie w tej chwili są sztuki wystawiane i niestety idąc do teatru można się spodziewać tylko i wyłącznie właśnie takiego poziomu. I aż strach ich rzeczywiście. I chciałam powiedzieć, że tutaj pan Jerzy Zelnik mówił o Janie Klacie. No w Telewizji Kraków, jak on jeszcze był dyrektorem Teatru Słowackiego, ilekroć występował, wypowiadając się, występował, no raz, że fryzura zawsze ta sama, ogolony po bokach i długi warkocz. Natomiast zawsze go widziałam w czarnej koszulce z kościotrupem, białym kościotrupem. No to chyba specjaliści jednoznacznie by orzekli, że ten pan jest pod wpływem złego. niestety. I zatrudnił, zdaje się, że to ten reżyser, który klątwę właśnie wystawia, on miał realizować Nieboską Komedię również w Krakowie. Tylko, że właśnie dzięki działaniom publiczności, ludziom, pan Stanisław Markiewicz między innymi, no to właśnie nie doszło do tego, a w ogóle spektakl, znaczy w ogóle w teatrze spektakl został przerwany, chyba klątwa właśnie, a Nieboska Komedia dzięki działaniom ludzi, którzy maile słali właśnie odpowiedniej treści, nie doszło do skupu, więc po prostu publiczność musi działać. W Warszawie no to działali pod teatrem, powinni działać również w teatrze właśnie na widowni, żeby przerywać te sztuki. I w ogóle wiele innych działań powinni ludzie powymyślać. Bardzo zachęcam do tego, ponieważ w Krakowie to wyszło. A ten pan reżyser właśnie bodajże z Chorwacji wypowiadał się również w Kronice Krakowskiej, jak miał dojść do wystawienia Nieboskiej Komedii. On mówił, że chce właśnie wyśmiewać patriotyzm w tej sztuce. Chce robić tak tą sztukę, żeby patriotyzm właśnie Polski wyśmiewać. Więc temu to wszystko ma służyć. Natomiast w wiadomościach kiedyś było podawane w TVP1. Dobrze by było, ja szczątkowo pamiętam te informacje, dobrze by było to wszystko sprawdzić, bo to były ważne informacje, że ten pan leczy się psychicznie. Tam u siebie w kraju leczył się psychicznie i że na scenie tam wystawiał sztukę, gdzie urywane były głowy gołębi. No to z tym panem coś nie w porządku również jest całkowicie.
Ale tak jak pani mówi, to jest informacja niesprawdzona, więc takich też nie przekazujmy, no żeby różnych ewentualnie też nieprawd nie powielać. A w ogóle też leczenie psychiczne nie może stanowić zarzutu. Dziękuję bardzo. Czy państwo coś do głosu słuchaczki?
Ja tylko chcę pani pogratulować, bo zdecydowanie słyszę, że głos jest młody, więc przypuszczam, że to młoda osoba bardzo do nas zadzwoniła, co mnie cieszy. I tak zdecydowanie i ma wyraźnie uporządkowane kategorie właśnie takie i estetyczne i pewną wrażliwość, wyraźna to jest wrażliwość na sztukę też ustabilizowana. Także no dziękuję bardzo. No to tyle miałam.
Dziękuję panie Jerzy.
Ja pamiętam, że mój kolega, jego nazwisko chyba Markowski, prawda? W Krakowie on przerywał.
W Krakowie Markowski, tak.
Mhm, Markowski, tak.
To on rozpętał te burze, tak. Dzięki niemu.
On przerywał spektakle, tam były całe te afery z klatą, prawda? Mhm, ja zresztą też pod wpływem tego, jak mówiłem, Wroga Ludu, napisałem taką miażdżącą recenzję na 4 strony. Także to nie jest tak, że my jesteśmy obojętni, potulni, prawda? Też potrafimy się przeciwstawić, tylko rzeczywiście to jest głos wołającego na puszczy nieraz, bo widownia z zapartym tchem śledzi jakieś wypociny i to jest ten smutek, dla mnie to jest najbardziej smucę się widownią, szczerze mówiąc, bo widzę jak ona jest kompletnie rzeczywiście deprawowana, wprowadzana w błąd i taka nieodróżniająca prawdę od fałszu. To jest dla mnie przerażające zupełnie. Nie wiem, czego oni tam w tych szkołach uczą, a przynajmniej jak taka nauczycielka przychodzi z uczniami, to powinna później z nimi przeprowadzić jakąś dyskusję krytyczną, prawda, w szkole.
Prawie kończymy nasze spotkanie. 3 minuty zostało, więc może poproszę o takie słowo podsumowania każdego z państwa. Po 1,5 minutki dla pani Temidy i pana Jerzego. Pani Temido.
Więc no, trzeba po prostu powiedzieć, co jest tym niebezpieczeństwem. Co tak ten teatr poniża, niszczy? No przede wszystkim ideologia. To już mówiłam o tym w poprzedniej części, że od momentu, kiedy ideologia wkroczyła do teatru, a jest to ideologia straceńcza, bo jest to ideologia lewacka, powiedziałabym nawet neomarksistowska, która wyraża się poprzez LGBT, te wszystkie feminizmy, gender i tak dalej, to te wszystkie anomalie. I w związku z tym w teatrze promuje się właśnie tego typu rzeczy, różne zboczenia, dewiacje, to, co jest nienaturalne, to, co zaprzecza naturalnemu stworzeniu człowieka, to wszystko jest krytykowane, natomiast propagowana jest sztuczność, bo to przecież te wszystkie LGBT, gendery i tak dalej, to są rzeczy sztuczne. Nie ma ileś płci, są dwie, jest mężczyzna i kobieta i koniec. Także to powinno być ustabilizowane jakoś, ale jeśli teatry są przejęte, reżyserzy, wśród reżyserów, większość reżyserów ma takie właśnie upodobania, no to trudno, żeby przeciwko samym sobie występowali, więc oni będą realizowali tego typu rzeczy. Uważam, bo może szokująco to zabrzmi, ale uważam, że ci, którzy są, że tak powiem, jakby to powiedzieć, nieuporządkowani, wewnętrznie, nie chcę użyć słowa takiego, które zwłaszcza na tej antenie, ludzie, którzy nie mają programu prawdziwie artystycznego, pozytywnego w rezultacie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby od początku do końca sztuka była jakimś poematem muzycznym, tylko oczywiście, że konflikt musi być, dramaturgia polega na konflikcie. Jeśli nie ma konfliktu, to nie ma dramaturgii. Ale to do czegoś musi prowadzić. Efekt musi być jasny, wyraźny, czytelny. I musi być taki, który nas buduje, a nie niszczy. Że nie może być tak, że człowiek po obejrzeniu spektaklu wraca do domu, idzie na ostatnie piętro i wyskakuje oknem, bo tak został zaczadzony nihilizmem i nie widzi już żadnego pozytywu przed sobą, żadnej pozytywnej przestrzeni przed sobą, a niestety odejście od sakrum i wyrzucenie duchowości ze sztuki może tym grozić. Tak to widzę. No i oczywiście rewizjonistyczne podejście do wartości tradycyjnych, do naszej literatury wspaniałej, na te nagonki na Kościół, na nasze wartości. To wszystko buduje właśnie ten antyteatr. Więc ja uważam, że teraz powinno się zacząć troszczyć o odbudowę publiczności, bo to jest jeszcze młoda publiczność i tutaj powinno się zadbać o to.
Dziękuję pani.
Natomiast jeśli o mnie chodzi, żeby coś pozytywnego jeszcze, bo tak, możemy sięgnąć ręką na odległość wyciągniętej ręki, mamy wszystkie skarby świata w książkach. Więc to jest ta kultura, potężna kultura, do której możemy sięgnąć, tylko trzeba lenia z siebie wypędzić, czytać, jeszcze raz czytać. Jak będziemy w teatrze i nas teatr odrzuci, to znaczy, że jeszcze jesteśmy zdrowi moralnie i psychicznie, że nas odrzuca ten teatr. A gdzie się zwrócić? Do pięknej muzyki, do wspaniałej literatury i do własnej twórczości.
Jaką ale nie można odpuścić teatru. Nie można teatru odpuścić.
Ja wiem, no ale to na razie walczymy. Mam nadzieję, że się zmienią też władze samorządowe kiedyś i pójdą po rozum do głowy i do serca. Natomiast poza wszystkim musimy być twórcami. Odpowiedzią naszą na ten zalew szmiry, tandety musi być piękne słowo, czy publicystyczne, jak pani Temidy, czy artystyczne, jak Ryśka Peryta, czy jeszcze innych zdolnych ludzi, prawda? Niestety on już jest świętej pamięci, ale najlepszej naszej pamięci.
Ale jest jeszcze Halina Łabonarska, która...
Jest nas wielu na świecie, w Polsce jest nas
Basia
wielu.
Jest Basia Dobrzyńska.
I no na biatę paura, nie lękajmy się i po prostu twórzmy, dodawajmy życiu piękna, nie zrażając się, że wokół nas jest tyle brzydoty. Walczymy z tym, ale bez opłakiwania po prostu z takim optymizmem, że my wygramy. Bo instynkt samozachowawczy ludzkości będzie taki, że po tych czasach takiej niewoli będziemy wreszcie po prostu ludźmi, którzy będą oddychać pełną piersią ludzi wolnych i szlachetnych. No, na to musimy liczyć.
Dziękuję ślicznie. Zachęcam też po tej naszej rozmowie Państwa do sięgnięcia po list świętego Jana Pawła II do artystów, a także do przemówienia wygłoszonego w paryskiej siedzibie UNESCO o znaczeniu kultury w życiu jednostek i społeczeństw. To historyczne przemówienie, tam Jan Paweł II powiedział, że kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka.
A na koniec powiem jedną rzecz. Churchill zapytany, czy może wziąć troszeczkę pieniędzy na armaty z kultury, to powiedział generałowi, no tak, ale o co wtedy będziemy walczyć?
To jest...
Jak damy te pieniądze, odbierzemy kulturze, no to o co będziemy walczyć? Czy warto walczyć?
I to jest... Puenta. Tak jest. Bardzo dziękuję. Pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny, publicystka naszego dziennika. Bardzo dziękuję pani Temido.
Dziękuję również. Dziękuję ojcu, dziękuję panu Jerzemu. Dziękuję słuchaczom cudownym zupełnie za piękne głosy. Dziękuję za te wszystkie ważne
wypowiedzi. Jeszcze zdrowy duch w narodzie. Jeszcze tak. Nie załamujemy się.
I pan Jerzy Zelnik, aktor, reżyser, scenarzysta i Bóg wie jeszcze kto.
No a przede wszystkim dziadek.
O, dziadek. Pozdrawiamy wnuki. Pozdrawiamy. Dziękuję ślicznie państwu za ten wieczór poświęcony słuchaczom Radia Maryja. Spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.
No, z Panem Bogiem. Trzymajcie się, kochani.